Między ciszą a ciszą.
W studiu zapowiadani goście Malwina Paprocka i Krzysztof Hałdys. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Pani Malwina Paprocka jest przewodnikiem psa ratownika, a pan Krzysztof Hałdys, subtelnie napisałam, odtwórca ról trudnych.
Kolega pomaga nam w szkoleniu psów, pełni rolę pozoranta w szkoleniu, więc jak najbardziej tutaj jest to rola kluczowa, ale bardzo trudna.
Przyjdzie czas i pan Krzysztof nam o tym opowie. Teraz zapytam panią Malwinę o początki, czyli o to, kiedy zostało założone Stowarzyszenie Cywilnych Zespołów Ratowniczych z psami Storat.
To już jest 26 lat naszej tak działalności. Jest. W tym czasie wzięliśmy udział w 418 akcjach ratowniczych i odnaleziono 49 zaginionych. Jeśli chodzi o naszą rolę w takiej akcji poszukiwawczej i to, co my robiliśmy przez te lata działalności, to jest przede wszystkim pomoc Komendzie Wojewódzkiej Policji, która prowadzi akcje poszukiwawcze, nie tylko w samym znalezieniu tych zaginionych, bo to jest oczywiście taki wspaniały moment, który jest dla nas ogromną satysfakcją i utwierdza nas w przekonaniu, że robimy coś ważnego. Natomiast naszym głównym zadaniem w trakcie akcji poszukiwawczej jest wykluczyć teren niemożliwy do przeszukania dla człowieka. Czyli to jest teren, w który po prostu my jako ludzie mamy ogromną trudność się dostać, albo jest on bardzo trudny ze względu na gęstą roślinność lub inne przeszkody środowiskowe. Jest bardzo trudny do przeszukania przez człowieka. Działa niezawodny psi nos.
Psi nos, ale też i gdy mamy taki zespół ratowniczy, w którym jest pies, to taki zespół może obszarowo, pani też o tym mówiła, przeszukać, zbadać, czy może bardziej wykluczyć znacznie tak. większy teren niż gdyby tego psa nie było i po prostu na przykład 4 czy 5 osób.
Och, to nawet nie 4-5 osób. Jednorazowo pies przeszukuje w trakcie akcji poszukiwawczej. Tak zakładamy, oczywiście to się zmienia w zależności od warunków środowiskowych, ale 50 do 60 hektarów terenu. No dla ludzi to jest nieosiągalne praktycznie. Nie nakładamy sił, które mamy zazwyczaj do dyspozycji podczas poszukiwań zaginionych.
Wspominała pani o służbach, z którymi współpracuje Stowarzyszenie Cywilnych Zespołów Ratowniczych z psami. Policja, Straż Pożarna, ratownicy GOPR?
Jak najbardziej. Zarówno ratownicy GOPR, jak i WOPR, OSP oraz inne grupy cywilne, a między innymi Małopolska Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza. No, jeśli chodzi tutaj właśnie o grupy cywilne, to na terenie Podkarpacia. My działamy na terenie Podkarpacia, jak również pomagamy w akcjach na terenie województwa świętokrzyskiego, lubelskiego i częściowo małopolskie. Właśnie tutaj z tą grupą małopolską często współpracujemy. Zmieniamy się na akcjach, gdy oni kończą swoją część pracy, wykończeni wracają do domu. My następnej nocy jedziemy i kontynuujemy poszukiwania, jeśli oczywiście jest taka potrzeba.
Znają państwo takie obrazki z telewizji, pies ratowniczy gdzieś tam sobie biega w takiej kamizelce. Kiedy do stowarzyszenia wykonywany jest telefon? Jesteście potrzebni?
Bardzo często zdarzają się takie sytuacje, że to właśnie rodziny do nas dzwonią. Natomiast my tutaj już od ponad 20 lat współpracujemy z policją i my wyjeżdżamy na akcję na wezwanie policji. Dlatego tak ważne jest i to też chciałabym tutaj podkreślić, jeśli ktoś w rodzinie zaginie, nie możemy zlokalizować takiej osoby, nie czekać z zawiadomieniem służb, tylko jak najwcześniej wykonać ten telefon do policji. Oczywiście oni mają swoje procedury, a w pierwszej kolejności wykorzystują swoje siły, które mają na miejscu, zarówno właśnie patrole piesze, patrole tutaj samochodowe, przeszukują teren i organizują całą akcję poszukiwawczą. Również jest to związane z powiadomieniem odpowiednich OSP, PSP, mobilizacji sił mundurowych, a my jesteśmy po prostu jednym z elementów.
To, o czym pani też wspominała, tutaj liczy się każda godzina, jeśli tak powiem, to nie będzie błąd.
Nie będzie zdecydowanie. Im wcześniej, tym lepiej. Szczególnie, że policja dysponuje psami tropiącymi, które mogą podjąć ślad do kilku godzin od zaginięcia. Tutaj jest bardzo ważne, żeby to wezwanie było jak najszybciej. A bardzo ważne jest również, żeby w momencie, w którym podejrzewamy, że może być niemożliwy do uzyskania kontakt z tą osobą, że mogło coś się wydarzyć, żeby rzeczy zaginionego pozostały na miejscu. Bo zarówno psy tropiące w policji, jak i nasze psy mentrailingowe będą potrzebowały materiału zapachowego tej osoby. Natomiast myślę, że to o specjalności psów jeszcze za chwilę powiemy
tak,
więcej.
Tak, jak najbardziej. Teraz czas na pana Krzysztofa. Pozorant?
No, człowiek, który kolokwialnie mówiąc, ma się zgubić, tak żeby pies mógł trenować odszukiwanie go. Przynajmniej z mojej perspektywy, takiego laika, tak? Ja tutaj dołączyłem w roli tego pozoranta do storatu po to, żeby po prostu w jakikolwiek sposób pomóc tutaj, no bo nie każdy musi być przewodnikiem, nie każdy ma psa, który się nadaje do takich poszukiwań, ale każdy może pomóc po prostu być pozorantem. Wygląda to w ten sposób. Od najprostszych śladów, czyli idzie się powiedzmy 100-200 metrów i czeka się, aż pies odnajdzie, przez takie rzeczy, gdzie chodzi się w kółko w pewnym momencie, żeby stworzyć dla psa utrudnienie, taką chmurę zapachów, z której on się będzie musiał odnaleźć i szukać dalej, czy nawet do tego stopnia, że człowiek musi przejść przez rzekę. No nie musi, może, tak, może się nie zgodzić, ale przechodzi przez rzekę, gdzie pies gubi ślad i mu trzeba go przeprowadzić i tam podejmuje dalej.
Chodzi o to, żeby spróbować jakoś wyreżyserować takie sytuacje, które mogą się w rzeczywistości zdarzyć.
A czasem jest to po prostu pozostawienie człowieka w zagajniku leśnym, na łonie natury, wśród śpiewu ptaków. I tak sobie człowiek po prostu leży, odpoczywa i w którymś momencie zimny nosek go dotyka. I tak wyglądają ćwiczenia z psami.
Właśnie, co do tych szkoleń, czy one się odbywają tylko w terenie?
Wszystko zależy od tego, co w tym momencie chcemy przećwiczyć z psem, od tego, jakiej specjalności jest nasz pies. Część psów, bo tutaj kolega pomaga mi głównie w szkoleniu mojego psa mentrailingowego i właśnie dlatego tu opowiadał o wyznaczaniu śladów, którymi podąża pies. Natomiast w głównej mierze w naszym stowarzyszeniu mamy psy terenowe, które przeszukują teren leśny, teren zadrzewiony, teren otwarty, łąki, również tereny podmiejskie. Rola pozoranta to jest, tak jak właśnie tutaj opowiadałam, po prostu leżeć w tym terenie, a przewodnik psa i nawigator mają umożliwić psu przeszukanie terenu i w tym czasie znalezienia tego pozoranta.
Pozorant może bardzo pomóc w szkoleniu, ale może też zaszkodzić. Także podkreślmy, to nie jest tylko, że pan czy pani sobie leży, patrzy się w niebo i to wszystko. Tu musi być współpraca także z przewodnikiem, prawda?
Zgadza się. Pozorant czasem się zdarza po prostu, że dostaje zadanie konkretne do wykonania. Na przykład pomóc psu, zwłaszcza młodemu, w wykonaniu informacji, czyli na przykład tak jak my mamy stowarzyszenie psy, które oznaczają z użyciem aportu rolki Brinksela.
Co to takiego?
Taki rzemyk skórzany, pleciony, które psy mają przypięte do obroży. Mhm. I z użyciem, po prostu jak znajdzie pozoranta, znajdzie zaginionego, pies aportuje ten rzemyk i przychodzi do swojego przewodnika i to jest dla niego informacja, że znalazłem człowieka. I czasem właśnie taki pozorant musi pomóc psu z podjęciem tego Brinksela. Czasem musi odpowiednio się zachować, zachęcić psa do tej interakcji.
Rozmawiamy dziś o tym, że pies jest nie tylko przyjacielem człowieka, ale i nieraz człowieka ratuje z opresji, szuka zaginionych, przeszukuje, tropi. I teraz psie specjalności.
Zgadza
ja
się.
Tu tylko kilka wymienię. Pies tropiący, pies poszukiwawczy, pies, uwaga, katastroficzny.
Zgadza się, inaczej pies gruzowiskowy. Mhm. A to są właśnie te psy, które najczęściej oglądamy na zdjęciach, filmach z innych części świata, gdzie dużo częściej dochodzi do katastrof naturalnych. I te psy pomagają poszukiwać ludzi żywych i martwych spod gruzowisk, spod osuwisk, czy na przykład zawalonych budynków. U nas w kraju najczęściej te psy posiadają strażacy Państwowej Straży Pożarnej, jak i również ochotniczych straży pożarnych. Ze względu na to, że to straż pożarna odpowiada za akcje poszukiwawcze związane z zawaleniami budynków, z zawaleniami w kopalniach.
Różnica między specjalnością pies tropiący a pies poszukiwawczy?
No właśnie, jak najczęściej jak rozmawia się o psach ratowniczych, to taki człowiek na co dzień widzi psa właśnie tego tropiącego, z linką w szelkach. To jest ten obraz, który przychodzi nam z wszelkich filmów, czy to właśnie jakichś amerykańskich seriali. Nasze psy poszukiwawczo-ratownicze to są psy pracujące samodzielnie całkowicie. Oczywiście w odpowiednim oznaczeniu, w odpowiednich kamizelkach, tak żeby były dobrze widoczne w terenie i rozpoznawalne również dla służb czy mundurowych, czy również myśliwych, którzy w danym terenie mogą się znaleźć. Więc pies musi być w kamizelce oświetlony, natomiast to jest pies, który pracuje samodzielnie, rozpracowuje tak zwany stożek zapachowy, wydzielany przez człowieka. Psy terenowe mają za zadanie znaleźć każdego człowieka w przeszukiwanym przez siebie terenie. Niezależnie od zapachu, Dlatego nasze psy i my wyjeżdżamy na akcję nocą, żeby zmniejszyć ryzyko postronnych osób w terenie, a zwiększyć szansę na znalezienie tego zaginionego. A natomiast pies tropiący, i tutaj jeśli chodzi o tropienie, też są różne podspecjalizacje, bo mamy klasycznego psa tropiącego, ale również jest coś takiego jak mantrailing, czyli to jest tropienie, ale już takim pośrednim wiatrem, nie po ziemi, wyznaczonym śladem na udeptanym terenie, tylko konkretnym zapachem zaginionego. I to jest właśnie ten moment, w którym tak ważne jest, żeby była ta czysty zapach zaginionego człowieka.
Teraz zwracam się do pana Krzysztofa Hałdysa, który bierze udział w szkoleniach psów. Skąd pies wie, że musi znaleźć człowieka o tym, a nie innym zapachu? No bo tych zapachów może się mnóstwo mieszać. My, wiadomo, nie rozpoznajemy tego wszystkiego, pies zupełnie inaczej.
Od tego jest całe szkolenie psa, żeby on wiedział, za którym zapachem ma podążać. Mm-hmm. No ale to jest też kwestia tego, jak psy są zbudowane, tak? One całkowicie inaczej widzą świat niż my. My generalnie spoglądamy oczami. Zapachy to taka inna kategoria dla nas, a pies widzi świat zapachem, tak? I on poznaje ludzi po zapachu. Dany człowiek to dany zapach i ja bezpośrednio nie mam takiego kontaktu z psem, że ja się muszę z nim zaprzyjaźnić, poznać, on musi mnie zobaczyć, posłuchać, tylko ja mam za zadanie spełnić to, co mi każą, tak? Czyli przewodnik mówi, że mam zrobić to i to, podążyć tak i tak, i kiedy pies mnie znajdzie, powiedzmy, zareagować w taki, a nie inny sposób. Pies mnie w ogóle nie widzi. Jedyne, z czym pies ma do czynienia, to powiedzmy z fragmentem jakiegoś mojego ubrania, zegarkiem, jakimś moim zapachem, tak? Mhm. I on ma po prostu skupić się na zapachu, a nie na danej osobie.
Mówił pan o różnych reakcjach, które się ustala z przewodnikiem, różne reakcje, z którymi może spotkać się, z których może doświadczyć pies poszukiwawczy czy pies tropiący. No bo nie zawsze tak jest, że osoba poszkodowana, tak to powiem najogólniej, leży spokojnie, nieruchomo.
Zgadza się.
Różne bywają reakcje.
Zasadniczo poszukujemy w tym momencie najczęściej akcje, w których uczestniczymy, to z poszukiwania osób starszych, osób z demencją. Okazjonalnie to są również dzieci, jak również młodzi dorośli. I tutaj z różnego rodzaju, czy to z dysfunkcją intelektualną, albo osoby, które zmagają się z depresją i podejrzewamy, że mogą chcieć niestety targnąć na swoje życie. Więc to jest taki ogólny przekrój osób, które poszukujemy. Natomiast niezmiennie najczęściej poszukujemy osób starszych z demencją, i to są osoby po prostu błąkające się. Dlatego pies musi mieć doświadczenie nie tylko ze spokojnie leżącą osobą, ale również z osobą, która cały czas się przemieszcza, z osobą, która może chcieć odgonić psa, może krzyknąć na niego, może być wręcz agresywna, bo po prostu broni się przed nieznaną sytuacją. A taki zaginiony po prostu może nie rozpoznać, że pies jest psem ratowniczym i po prostu chcieć obronić się przed obcym, nierzadko dużym psem, które do niego nagle się pojawia w jego otoczeniu i do niego podbiega. Więc nasze psy również muszą wiedzieć, jak zareagować w takiej sytuacji.
Ponad 400 akcji w ciągu 26 lat działalności STORAT Rzeszowskiego Stowarzyszenia Cywilnych Zespołów Ratowniczych z psami. Akcje, które w tej chwili szczególnie żywe są w pamięci. Ja wiem, że tego było bardzo wiele, ale na pewno są takie akcje, które długo się pamięta.
Zgadza się.
Z różnych powodów.
No właśnie. Na pewno najlepiej pamięta się akcje, w trakcie których doszło do znalezienia żywego człowieka, bo to są bardzo emocjonalne momenty. To moment, w którym pies przynosi bringsel, albo gdy w radiu usłyszymy, że w innym zespole pies przyniósł bringsel, oznaczył zaginionego, to jest moment, w którym po prostu w nas wstępuje druga siła, bo to jest druga siła, która będzie potrzebna do transportu chorego, zaginionego. Z tego trudnego terenu to będzie transport osoby poszukiwanej, jak również przede wszystkim udzielenie jej pierwszej pomocy, bo to na nas spoczywa, bo zanim taka osoba trafi w ręce ratowników medycznych, trafi do ambulansu, taką osobę musimy zabezpieczyć, udzielić jej pierwszej pomocy.
To z państwem jest ten pierwszy kontakt.
Tak, dokładnie. I to
właściwie
z psem najpierw. Pierwsza z psem,
tak.
Dokładnie. Natomiast zaraz za psem podążamy my i musimy umieć udzielić tej pomocy temu człowiekowi.
rasy psów i szczegóły dotyczące początków szkolenia?
Generalnie każdy pies, który będzie chciał wejść w interakcję z człowiekiem, będzie chciał współpracować ze swoim przewodnikiem, nadaje się do szkolenia. Oczywiście są rasy mniej lub bardziej predysponowane. Na pewno owczarki, psy, które przez setki lat były szkolone do tego, że mają współpracować z człowiekiem, będą łatwiej poddawały się szkoleniu. Natomiast w naszym stowarzyszeniu jest również mnóstwo kundelków. Są również nawet czasem psy po mniejszych lub większych przejściach życiowych, które świetnie się odnajdują jako ratownicy, ale tak jak powiedziałam, najważniejsze jest to, żeby pies chciał coś fajnego robić ze swoim przewodnikiem. Chciał wchodzić w tą interakcję, chciał się szkolić. I wtedy to jest najważniejszy klucz do tego sukcesu.
Rasa nie jest najważniejsza, to nie musi być pies z rodowodem.
Absolutnie nie. Na pewno pies musi się cechować jednak jakąś odwagą. Musi być odważny w różnych sytuacjach, czy to trudnych, związanych na przykład z gęstą roślinnością, nieprzyjemnym terenem, jak również z kontaktem z obcymi ludźmi, bo jednak to będzie jego główne zadanie. Będzie spotykał cały czas na swojej drodze obcych ludzi, zarówno w ćwiczeniach, jak i oczywiście w akcjach ratowniczych. Więc pies musi, poniekąd kochać ludzi, żeby chcieć ich szukać.
Kiedy rozpoczyna się takie szkolenie?
Jak najwcześniej.
Jak najwcześniej. Tak naprawdę, szczeniaka już bierzemy.
Dokładnie. W momencie, w którym odbieramy szczeniaka, czy to z hodowli, czy na przykład pieska ze schroniska. Mhm. Mały pies jest jak najbardziej plastycznym umysłem, więc tutaj jego najwięcej z takim psiakiem jesteśmy w stanie osiągnąć. Najlepiej, najszybciej go wyszkolić i przekonać go, że to jest fajne zadanie. Oczywiście w szkoleniu również starsze psy dołączają, czasem roczne, dwuletnie. Natomiast tutaj trzeba psa poddać szczegółowej obserwacji, czy to będzie coś, czego on będzie chciał się nauczyć. Na pewno dużo łatwiej jest zacząć ze szczeniakiem.
Poza tym pamiętajmy też, że częścią szkolenia jest też zabawa z psem.
Najważniejszą to jest ta interakcja właśnie z człowiekiem, bo ten pies, który szuka tego zaginionego, oczywiście oczekuje od naszego osoby, której szukamy, że ona również wejdzie z nim w interakcję. Oczywiście to nie jest możliwe na faktycznych akcjach, więc psiak musi w trakcie szkolenia dostawać tą zabawę właśnie od pozoranta.
Na czym polegają takie zabawy podczas szkolenia, nim się przejdzie do konkretnych zadań?
Niektóre psy będą oczekiwały od takiego człowieka właśnie jakiejś takiej intensywnej zabawy piłką, szarpakiem, intensywnej takiej interakcji między nimi, a niektóre psiaki po prostu dla niego wystarczy pogłaskanie, dobre słowo,
no właśnie, troszkę pan jedzenia. Przy psie głaszczę go, nie wiem, drapie po grzbiecie, a czasami co, trzeba troszkę pobiegać.
Mogę powiedzieć z mojego aktualnego doświadczenia, jak pracowałem z dwoma psami Malwiny, jeden pies po prostu uwielbia się głaskać. Tak, on podchodzi, go trzeba głaskać, rozkłada się brzuchem do góry.
I już kawałek drugi... szkolenia załatwiony w ten sposób.
A drugi jest taki, że no, lubi trochę powalczyć, tak, podrzeć się, rzucić, jak mu się coś rzuci. Także no, właśnie zależy od psa.
Musi być nagroda, najważniejsze, żeby to była nagroda cenna dla psa. I dlatego właśnie tutaj jest ta komunikacja z pozorantem, że ten pies, który teraz do ciebie przyjdzie, on oczekuje, że dasz mu jedzenie, pogłaszczysz go i powiesz dobre słowo. Natomiast czasem może przyjść pies, który oczekuje fajnej zabawy, albo pies, który w ogóle nie oczekuje żadnej interakcji i na przykład czeka na nagrodę od swojego przewodnika. A więc tutaj też trzeba wiedzieć, z jakim psem będzie miał pozorant do czynienia, żeby móc się przygotować.
Pies, który odnajdzie zaginionego czy zaginioną, też się cieszy?
Oczywiście. O, gdyby pani zobaczyła tą radość, gdyby nasi słuchacze mogli to zobaczyć, do czego jak najbardziej zachęcamy, bo pozorantem może zostać każdy. Na nasze co niedzielne treningi każdy może przyjechać, zobaczyć i pomóc nam w szkoleniu naszych psów. A ta radość to jest niezapomniany widok.
Gdzie takie treningi się odbywają?
Nasze treningi co niedzielne odbywają się w Głogowie Małopolskim, w okolicy klubu jeździeckiego Zabajka. Natomiast zachęcamy tutaj do kontaktu, czy to przez formularz na naszej stronie, czy telefoniczny kontakt, również na naszej stronie internetowej. Jest taki numer podany, gdzie umówimy się po prostu właśnie na pierwsze spotkanie, na opowiedzenie, jak to będzie wyglądało, a później już na faktyczny trening w lesie.
Między ciszą a ciszą.
Malwina Paprocka i Krzysztof Hałdys goszczą w studiu Polskiego Radia Rzeszów. Mówimy o pracy, zadaniach, wyzwaniach Stowarzyszenia Cywilnych Zespołów Ratowniczych z psami. Zespół ratowniczy. Oprócz psa, kogo jeszcze tam mamy w takim zespole, w takiej grupie?
Pies i oczywiście jego przewodnik. O tych dwóch osobach już trochę, znaczy o psie i jego przewodniku już trochę dzisiaj powiedzieliśmy. Na pewno bardzo ważną rolę pełni również kolejna osoba, która jest w takim zespole, czyli nawigator, bo tak naprawdę do jego zadań należy wyznaczanie konkretnego terenu, który mamy przeszukać, nawigowanie w tym terenie, pilnowanie, żeby ten teren był dobrze przeszukany przez zespół ludzki, bo oczywiście za pracę psa odpowiada jego przewodnik, natomiast od wyznaczonych przez przewodnika warunków przeszukania zależy od tego, czy teren będzie przeszukany, tak? Bo przewodnik zna możliwości swojego psa, wie w jaki sposób szuka, więc musi do tego dostosować taktykę przeszukania, a nawigator jej pilnuje w trakcie tego terenu, tak? Jak mamy 60 hektarów do przeszukania, potrzebne są konkretne narzędzia. Nawigator korzysta z GPS-a, jak i kompasu, żeby nawigować konkretnie w terenie. Rolą nawigatora jest również odpowiedzialność za bezpieczeństwo zespołu, jak i również pomoc w udzieleniu pierwszej pomocy zaginionemu.
Ile psów, ile osób tworzy Storad?
Storad w tym momencie tworzy 60 osób, w skład których wchodzą właśnie przewodnicy psów i nasze 17 psów, małych psów w szkoleniu i 10 psów akcjowych. Mamy również oczywiście nawigatorów, o których przed chwilą wspomniałam, jak również osoby, które pełnią funkcję pozorantów, osoby, które w jakikolwiek inny sposób chcą wspierać naszą działalność, nasze stowarzyszenie, czy to w organizacji konkretnych wydarzeń, czy poprzez pomoc finansową, bo oczywiście również tutaj wszyscy jesteśmy charytatywnie, a wszyscy jesteśmy cywilami, więc tak naprawdę no, potrzebujemy czasem pomocy w zakupie sprzętu, czy to ubrania, czy radia, GPS, to wszystko to jest koszt, a no, chodzi tutaj o ludzkie życie i musimy być zawsze przygotowani. Jak sportowcy to dobrze wiedzą, trzeba być cały czas w treningu, więc ten pierwszy podstawowy trening, wyszkolenie psa, to jest około 3 do 4 lat życia psa, więc dość pokaźny czas, zwłaszcza w ich krótkich życiach, a więc no, w tym okresie pies z wieloma sytuacjami spotyka się pierwszy raz. Natomiast każdy z naszych psów pozostaje w szkoleniu, pozostaje w stałym treningu. Co niedzielę, co 2 tygodnie spotykamy się i ćwiczymy różne sytuacje z psami, jak również kondycyjnie. No ta praca jest wymagająca i zaangażowanie się z psem to jest jednak w jakiś sposób troszkę podporządkowanie swojego życia pod to zadanie, które się oświadczyło, zadeklarowało wypełniać. Tutaj nasze psy co roku przechodzą egzaminy, na podstawie których wydajemy nasze stowarzyszeniowe licencje, jak również nasze psy uzyskują zarówno licencje, jak i egzaminy organizacji międzynarodowych. Zarówno Storad, jak i psy Państwowej Straży Pożarnej, przewodnicy Państwowej Straży Pożarnej, należymy do międzynarodowego stowarzyszenia zrzeszającego właśnie zespoły ratownicze i tutaj uczestniczymy również w ich egzaminach, nie tylko naszych wewnętrznych, krajowych.
Przypomina sobie Pani wyjazdy poza Polskę z psami ratowniczymi Storad?
My w tym momencie jako stowarzyszenie zrzeszające głównie psy terenowe do tej pory nie mieliśmy okazji wyjechać na akcje zagraniczne.
Ale są tutaj Państwo
my jesteśmy w gotowości, tak. Natomiast tutaj nasza straż pożarna i ich psy gruzowiskowe jak najbardziej za granicę również wyjeżdżają. Czy w Turcji kilka lat temu były, czy teraz również podczas ostatniego wydarzenia trzęsienie ziemi.
Przede wszystkim jednak mówiła Pani i powtórzmy, zaznaczmy to, zespoły ratownicze z psami, to poszukiwanie ich zadania, to poszukiwanie zaginionych w różnym wieku, osoby na rozmaitych terenach, prawda? I to też wszystko trzeba uwzględnić w szkoleniu, które...
Oczywiście. Nasze pieski spotykają się z różnymi sytuacjami, w różnych okolicznościach, bo wychodzimy z założenia, że pies mimo specjalizacji konkretnej, musi umieć sobie poradzić również z sytuacją, która miałaby go potencjalnie zaskoczyć w terenie, tak? Czyli psy terenowe muszą umieć sobie w jakimś stopniu poradzić również z zawalonymi budynkami, pozostałościami po gospodarstwie.
Zapytam jeszcze pana Krzysztofa, kiedy po raz pierwszy pan się zetknął ze stowarzyszeniem i kiedy pan podjął i dlaczego decyzję, że chce się zaangażować w działalność tego stowarzyszenia w taki sposób właśnie, by szkolić psy, brać udział w tych szkoleniach?
Pierwszy raz chyba w ogóle usłyszałem, jakoś tak konkretnie zainteresowałem się tym tematem, w związku z moją pracą, ponieważ pracuję w szpitalu psychiatrycznym i tam zdarza się, że pacjenci uciekają czy ze szpitala, czy z jakiegoś domu pomocy społecznej dla osób chorych psychiatrycznie i po prostu czasami trafia do nas taki pacjent, co lubią uciekać i w pewnym momencie trzeba go było szukać, już w ogóle 100 lat musiał go szukać, bo policja nie była go w stanie zlokalizować. Zainteresowałem się tym tematem, poznałem też Malwinę, poznałem te psy i po prostu stwierdziłem, że chcę jakoś pomóc. A no to była taki najprostszy sposób, żeby w to wejść, coś zrobić, a myślę, że na przyszłość też może będę próbował zostać nawigatorem.
Przypomnijmy, w jaki sposób można skontaktować się, pozyskać jakieś informacje, dołączyć do grupy, do zespołu.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych, żeby zajrzeli na naszą stronę internetową, to jest torad.pl. Tam jest zarówno formularz kontaktowy, jak numer telefonu, po który można dzwonić. A można dzwonić tak naprawdę o każdej porze dnia. Jeśli cokolwiek złego dzieje się w rodzinie i szukają Państwo informacji, to przypominamy, żeby w pierwszej kolejności zaginięcie zgłaszać jednak na policję.
Razem ze mną opowieści przepiękne. Malwina Paprocka, Krzysztof Hałdys, bardzo Państwu dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję.